W dobie powszechnej fascynacji sztuczną inteligencją wpadamy w pułapkę tzw. algorytmicznej wyroczni. Mylimy płynność językową maszyny z rzeczywistym rozumieniem i odpowiedzialnością. Ludzka przewaga w erze AI nie polega na rywalizacji z technologią w zakresie szybkości przetwarzania danych, lecz na rygorystycznym zachowaniu sprawczości poprzez świadomy proces decyzyjny. Analizujemy tutaj ośmioetapową metodę Sheryl Strauss-Eichhorn. Proces ten prowadzi od precyzyjnej definicji problemu i rozpoznania motywacji, przez zarządzanie kontekstem i walkę z uprzedzeniami, aż po włączenie interesariuszy i osiągnięcie osobistego przekonania, czyli conviction. Sztuczna inteligencja powinna pełnić rolę potężnego sparring partnera i lustra poszerzającego pole widzenia, a nie protezy myślenia. Kluczowe jest rozróżnienie między operacją poznawczą, czyli rekomendacją, którą może wygenerować algorytm, a aktem odpowiedzialności. To jest decyzją, która pozostaje wyłącznie ludzkim obowiązkiem. To wezwanie do intelektualnej dyscypliny, chroniącej nas przed wygodną abdykacją z roli decydenta na rzecz sformatowanego raportu. Koniec mitu algorytmicznej wyroczni. Największym nieporozumieniem epoki sztucznej inteligencji nie jest to, że człowiek zbyt wiele oczekuje od maszyny, lecz że zbyt mało oczekuje od siebie. AI przeniknęła do kultury jako narzędzie niemal magiczne. Szybkie, elokwentne i pozornie neutralne. Właśnie tu zaczyna się kłopot. Narzędzie, które odpowiada zawsze, łatwo pomylić z narzędziem, które wie. Między generowaniem rekomendacji a podjęciem decyzji istnieje różnica zasadnicza. Rekomendacja jest operacją poznawczą, decyzja zaś aktem odpowiedzialności. AI może uczestniczyć w pierwszej. Druga pozostaje ludzka. W książce The Human Edge Sheryl Strauss-Eichhorn ostrzega przed wygodną abdykacją z własnej sprawczości. Można korzystać ze sztucznej inteligencji jak z protezy myślenia, albo jak z narzędzia intensyfikującego własny osąd. Różnica między jednym a drugim to różnica między człowiekiem prowadzonym przez system, a tym, który potrafi go zaprząc do własnego celu. Sztuczna inteligencja nie naprawia niejasności ludzkiego celu, ona ją skaluje. Jeśli zadamy pytanie mętne, otrzymamy odpowiedź formalnie pomocną, lecz praktycznie jałową. Model nie odgadnie pominiętych ograniczeń ani naszych ukrytych priorytetów. Wybierze rozwiązanie pasujące do statystycznych wzorców. Zanim zapytasz maszynę, zapytaj siebie. Bez próby samookreślenia AI mur zostaje zmuszona do zgadywania. A zgadywanie systemu o wysokiej płynności językowej jest szczególnie niebezpieczne, bo brzmi jak wiedza. Kolejnym krokiem jest motywacja. AI nie rozumie wartości emocji, ani długoterminowych celów tak jak człowiek. Bez określenia własnego, dlaczego otrzymamy odpowiedzi powierzchowne. To, co optymalne w abstrakcyjnym modelu, może być niewłaściwe w konkretnym życiu. Nie powiesz, co naprawdę liczysz, a policzę za ciebie cudzą filozofię ukrytą w danych. Ostatnim elementem jest kontekst. Decyzja pozbawiona kontekstu przypomina diagnozę lekarską wydaną na podstawie jednego objawu. Rozwiązania zależą od miejsca, ludzi i etapu życia. Ten sam poziom ryzyka inaczej wygląda dla młodego przedsiębiorcy, a inaczej dla osoby blisko emerytury. Sztuczna inteligencja operuje poza twoim ekosystemem, dopóki go nie opiszesz. Model nie zna konfliktów w zespole ani lokalnej kultury organizacyjnej. AI może pomóc sformułować pytania, lecz nigdy nie zastąpi ludzkiego rozpoznania terenu. Mapa nie jest krajobrazem, a model nie jest spotkaniem. W epoce sztucznej inteligencji badanie staje się sztuką kończenia poszukiwań. Maszyna może generować raporty w nieskończoność. Człowiek musi rozpoznać moment, w którym dodatkowa informacja nie zwiększa już jasności, lecz karmi lęk przed decyzją. AI nie zastępuje procesu decyzyjnego, lecz wystawia go na próbę. Kto pomija kontekst, otrzyma rekomendacje piękne i nieprzydatne. Sztuczna inteligencja potrzebuje człowieka jako decydenta, który wie, o co pyta i kiedy odpowiedź należy zakwestionować. Wiedza zaczyna się wtedy, gdy ktoś potrafi określić, gdzie kończy się fakt, a zaczyna dekoracyjny szum. Analiza jest krokiem unikalnie ludzkim. AI wykonuje ciężką pracę obliczeniową, ale to człowiek musi nadać temu ostateczny kierunek. Człowiek nadaje analizie kierunek i znaczenie. Analiza nie jest samym przetwarzaniem informacji, lecz interpretacją ukierunkowaną przez pytanie. Jeśli pytanie jest błędne, analiza stanie się instrumentem doskonalenia błędu. dlatego musimy poddawać rewizji własne pytania. Eichhorn podkreśla konieczność dopasowania typu analizy do celu. Wybór soczewki nigdy nie jest neutralny. Dane same w sobie niczego nie pokazują, trzeba je zapytać i obejrzeć pod światło. Nie wolno opierać się na jednym typie analizy. Dobry proces decyzyjny wymaga syntezy różnych podejść. Dane twarde mówią, co jest mierzalne, a dane miękkie mówią, co będzie odczuwalne. Człowiek nie żyje bowiem w tabeli, tylko w konsekwencjach tabeli. To prowadzi nas do metody Arenoń, ustrukturyzowanej ramy podejmowania decyzji opracowanej przez Sheryl Strauss Eichhorn. Jej celem jest ochrona przed błędami poznawczymi i martwymi punktami. Metoda ta wymusza spowolnienie procesu decyzyjnego poprzez cztery perspektywy: absolutne, relative, eksploracją and exploitation oraz analysis. Nakazuje oddzielić dane pierwotne od ich interpretacji i konfrontację z własnymi uprzedzeniami przed syntezą. Sztuczna inteligencja może przyspieszyć ten proces do prędkości niebezpiecznej. Wystarczy sformułować tendencyjne pytanie, by otrzymać odpowiedź będącą jedynie potwierdzeniem naszych założeń. Metoda Arenoń działa jak antidotum. Koncepcja Eichhorn uczy nas, jak nie zostać rozleniwionym poznawczo przez technologię. Szczególnie istotny jest szósty krok procesu poświęcony zwalczaniu uprzedzeń. Problem błędów poznawczych ma charakter dwuwymiarowy, ponieważ błędy popełniają zarówno ludzie, jak i maszyny. Największe zagrożenie pojawia się wtedy, gdy uprzedzony człowiek spotyka uprzedzony system i obaj zaczynają sobie wzajemnie przytakiwać. Sztuczna inteligencja potrafi nadać ludzkiemu błędowi pozory obiektywności. Szczególnie groźny jest błąd automatyzacji, czyli bezkrytyczne zaufanie systemom, które działają sprawnie i beznamiętnie. Ryzyka powstają na styku człowieka, organizacji oraz systemu opartego na danych historycznie obciążonych. Jeśli model uczy się na przeszłości pełnej wykluczeń, reprodukuje ją pod postacią prognozy. Aby temu przeciwdziałać, należy wyrobić w sobie nawyk poznawczej nieufności. Kluczowe jest pytanie dlaczego, ponieważ wymuszenie uzasadnienia obnaża luki logiczne i rozbija iluzję magicznego pudełka. Kolejnym filarem jest weryfikacja krzyżowa. Sztuczna inteligencja nie może być ostatnim słowem. Decyzja wspomagana przez sztuczną inteligencję musi mieć procedurę oporu wobec własnej wygody. Kto ma prawo stwierdzić, że wynik jest formalnie poprawny, lecz społecznie głupi? Bez tych pytań sztuczna inteligencja przeobrazi się w narzędzie konformizmu. Koncepcja Eichhorn przywraca decyzji twarz. Decyzja nie jest emanacją systemu, ma swojego autora. W tę filozofię wpisują się arkusze geparda. Ich nazwa odwołuje się do zdolności zwierzęcia do gwałtownego hamowania i zmiany kierunku. To trafna metafora pracy z AI. W świecie czczącym prędkość przewaga polega na umiejętności zatrzymania się. Arkusze chronią przed poznawczym poślizgiem, gdy potok odpowiedzi maszyny sprawia, że tracimy jasność co do celu początkowego. Analiza uczy pokory strukturalnej wobec złożoności świata. Sztuczna inteligencja może pomóc ujawnić ślepe pola organizacji, o ile nie służy jedynie potwierdzaniu własnej wygody. AI może symulować perspektywy innych, lecz nigdy nie zastąpi świata relacji i odpowiedzialności zbiorowej. Maszyna nie może usiąść z człowiekiem przy stole, dostrzec jego reakcji, usłyszeć milczenia, czy rozpoznać napięcia. Decyzja nigdy nie jest tak samotna, jak lubi to wyobrażać decydent. Nawet gdy podpisuje ją jedna osoba, żyją z nią inni. Pracownicy, klienci, pacjenci czy mieszkańcy. Właśnie dlatego włączanie interesariuszy nie jest grzecznościowym dodatkiem, lecz warunkiem racjonalności decyzji. Decyzja pozbawiona głosów tych, których dotknie, może być analitycznie spójna, a mimo to społecznie głucha. Kluczowe jest rozróżnienie między komunikowaniem a włączaniem. Komunikowanie oznacza, że decyzja już zapadła i teraz trzeba ją sprzedać. Włączanie to coś radykalnie innego. Zanim wybór zostanie dokonany, należy rozpoznać perspektywy ludzi, którzy posiadają wiedzę praktyczną. Drugie podejście wymaga pokory poznawczej i uznania, że ten, kto posiada władzę, niekoniecznie dysponuje pełnią wiedzy. Im wyżej siedzi się w strukturze, tym dalej jest się od szczegółu i realnego sposobu działania systemu. Sztuczna inteligencja może być użyteczna, podpowiedzieć kogo uwzględnić lub przewidzieć obiekcje różnych grup, ale nie wykona za nas rozmowy. A temikiotopi tużyjencja dunowowo preć potrafi symulować perspektywę człowieka, lecz nie jest człowiekiem z lękiem, pamięcią czy doświadczeniem upokorzenia. Ludzką przewagą jest empatia i rozpoznanie ukrytej dynamiki władzy. Teoria decyzji to także nauka o zaufaniu. Bez niego nawet najlepszy projekt staje się obcym ciałem. Można go wdrożyć siłą procedury, ale nie można zmusić ludzi, by wzięli za niego odpowiedzialność. Prawdziwa zgoda wymaga wysłuchania i poczucia, że człowiek nie jest meblem w sali wdrożeniowej. Ten, kto projektuje system, widzi architekturę, a ten, kto go używa codziennie, widzi tarcie. Decyzja mądra musi znać jedno i drugie. Włączanie interesariuszy to metoda pozyskiwania wiedzy niedostępnej z centrum. Jeżeli tych głosów zabraknie przed decyzją, pojawią się one po niej jako opór lub cynizm. Za każdym słowem kryje się czyjaś praca, koszt lub utrata kontroli. Techniczność bywa parawanem dla wartości. Dlatego siódmy krok Einhorna to w istocie teoria odpowiedzialnej decyzji. Interesariusze nie są przeszkodą. Są częścią rzeczywistości. Odpowiedzialność nie oznacza spełnienia wszystkich żądań, lecz różnicę między decyzją podjętą po wysłuchaniu stron, a tą narzuconą z pozycji wygodnej niewiedzy. Włączanie ludzi pełni funkcję poznawczą, relacyjną oraz legitymizacyjną. To kluczowe w epoce nieufności wobec algorytmów. W każdej decyzji należy zadać pytania o przyzwoitość procesu, kto poniesie koszt, kto nie ma głosu. Uporządkowany proces musi chronić tych, którzy są niewidoczni i zależni. Milczenie grup słabszych w modelu łatwo staje się niewidzialnością. Prowadzi to do problemu etycznego. Symulowanie interesariuszy przez sztuczną inteligencję może być pomocne, ale grozi zastąpieniem realnego słuchania substytutem. Symulacja nie jest konsultacją. Jeśli technologia staje się pretekstem, by uniknąć rozmowy, zmienia się w instrument eleganckiego paternalizmu. Zamiast pytać ludzi, przewidujemy, co zapewne powiedzieliby. Prawdziwe konsultacje są niewygodne, ponieważ dopuszczają to, że drugi człowiek powie coś nieprzewidzianego. Sztuczna inteligencja powinna być zatem infrastrukturą procesu, a nie jego zamiennikiem. Technokracja zaczyna się wtedy, gdy system uznaje świat społeczny za przeszkodę we wdrożeniu rozwiązania logicznego. Organizacje dojrzałe potrafią włączyć interesariuszy na etapie, w którym ich wiedza ma jeszcze wpływ na rozwiązanie. Krytyka przed decyzją jest tańsza niż katastrofa po wdrożeniu. Sztuczna inteligencja rozpozna wzorzec emocji, ale tylko człowiek poczuje ciężar czyjejś obawy. To fundamentalna różnica między inteligencją instrumentalną a odpowiedzialnością relacyjną. Pierwsza pyta, jak osiągnąć cel? Druga pyta, czy cel, droga i koszt są do obrony wobec tych, których dotyczą? Pierwsza jest domeną optymalizacji. Druga to domena etyki, polityki, zarządzania i dojrzałego życia społecznego. Sztuczna inteligencja świetnie wspiera tę pierwszą. Może wspierać drugą, ale nie może jej zastąpić. Dopiero po zdefiniowaniu problemu, analizie błędów poznawczych i wysłuchaniu interesariuszy człowiek może zapytać, czy wiem wystarczająco dużo, by działać. Nie chodzi o pewność absolutną, lecz o przekonanie, że niepewność została potraktowana poważnie. Conviction, decyzja ostateczna i odwaga działania bez gwarancji. Ostatni krok procesu decyzyjnego jest najbardziej ludzki. Nie da się go zamienić w obliczenie czy symulację. Można poprosić sztuczną inteligencję o warianty, scenariusze i rekomendacje. Ale w pewnym momencie człowiek musi uznać, że wie dostatecznie dużo, choć nie wie wszystkiego, i wziąć odpowiedzialność za działanie. Einhorn nazywa człowieka głównym decydentem. Sztuczna inteligencja może rekomendować, ale to człowiek będzie żył z konsekwencjami wyboru. Rekomendacja mówi, wariant A wydaje się najlepszy według kryteriów. Przekonanie mówi, rozumiem ryzyka i jestem gotów działać. Przekonanie pojawia się nie wtedy, gdy ryzyko znika, ale gdy człowiek rozumie je wystarczająco dobrze, by nie być jego zakładnikiem. Tu pojawia się jednak niebezpieczeństwo paraliżu decyzyjnego. Paraliż jest zdradliwy, bo dziś może nosić maskę profesjonalizmu, gdy prosimy model o kolejną analizę scenariuszową, by tylko nie musieć wybierać. W tym miejscu kluczowa jest technika premortem, analiza przedśmiertna. Polega ona na wyobrażeniu sobie przyszłości, w której nasza decyzja okazała się katastrofą. I pytaniu, co do tego doprowadziło. To metoda poznawczego pesymizmu w służbie praktycznej nadziei. Sztuczna inteligencja nadaje się do premortem szczególnie dobrze. Potrafi szybko wygenerować alternatywne scenariusze porażki. Jednak decydent musi oddzielić sygnał od szumu i ryzyko strategiczne od literackiej katastrofy. Dobrze przeprowadzony premortem nie osłabia decyzji. On ją hartuje. Einhorn proponuje drogę trzecią, używaj sztucznej inteligencji, aby myśleć szerzej i krytyczniej. ale nie traktuj jej jako schronu przed odpowiedzialnością. W instytucjach pokusa odpowiedzialności rozproszonej jest ogromna. Koncepcja głównego decydenta jest odpowiedzią na tę mgłę. Ktoś musi wiedzieć, że to on bierze odpowiedzialność za ostateczny wybór. Część ludzi nie chce sztucznej inteligencji jako narzędzia lepszego myślenia, lecz jako pralni sumienia. Chcą, by system wskazał rozwiązanie, aby wybór wyglądał na obiektywny. Koncepcja Eichhorn sprzeciwia się takiemu użyciu technologii. Najpiękniejszą metaforą pozostają arkusze geparda. Gepard nie wygrywa tylko dlatego, że jest szybki, lecz dlatego, że potrafi hamować i skręcać. Szybkość bez zdolności hamowania jest katastrofą o wysokiej wydajności. Człowiek, który potrafi pytać sztuczną inteligencję, ale nie potrafi zdecydować, pozostanie jedynie użytkownikiem narzędzia, a nie autorem własnego życia. Decyzja ostateczna wymaga odwagi i zdolności powiedzenia wybieram po rzetelnym sprawdzeniu alternatyw. Bierność byłaby błędem znacznie poważniejszym. Sztuczna inteligencja ma być lustrem poszerzającym pole widzenia, a nie suwerenem decyzji. Ludzka przewaga będzie polegać na łączeniu mocy obliczeniowej z odpowiedzialnym osądem i wartościami. Ostateczny wybór należy do człowieka. Fundamentem tej metody jest 8 unikalnych kroków koncepcji Sheryl Strauss-Eichhorn. To antyautomatyczny protokół myślenia wyznaczający granice między używaniem narzędzia a oddaniem mu własnej sprawczości. Ludzka przewaga nie jest sentymentalnym dodatkiem do technologii, lecz warunkiem jej odpowiedzialnego użycia. Pierwszym krokiem jest definicja problemu. Większość błędnych odpowiedzi nie wynika z błędu modelu, lecz z niejasności człowieka. Kto nie wie, czego szuka, otrzyma jedynie szybkie przybliżenie własnego chaosu. Definicja problemu wymaga precyzyjnego uchwycenia granic, przyczyn i pożądanego rezultatu. Algorytm odpowie na źle postawione pytanie z taką samą elegancją jak na pytanie dobre. Sztuczna inteligencja nie zastępuje zatem umiejętności powiedzenia, o co naprawdę chodzi. Drugim krokiem jest motywacja. W tym punkcie decyzja przestaje być zadaniem technicznym, a staje się aksjologicznym. Człowiek musi rozpoznać, jaka wartość, lęk lub wizja przyszłości stoi za jego wyborem. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie posiadać ludzkiego dlaczego. Taka motywacja przekształca sztuczną inteligencję z domniemanej wyroczni w partnera do myślenia. Trzecim krokiem jest kontekst. To etap spojrzenia na czas, ludzi i kulturę organizacyjną. Bez tego ryzykujemy leczenie objawu przy ignorowaniu choroby. Eichhorn wprowadza tu kategorię sytuacyjności. W tym miejscu ujawnia się ślepota sztucznej inteligencji. Model nie zna naszego ekosystemu. Narzędzie to staje się potężne dopiero wtedy, gdy człowiek dostarczy mu kontekst. W przeciwnym razie produkuje rozwiązania poprawne abstrakcyjnie, lecz kulawe praktycznie. Czwartym krokiem są badania. Wyzwaniem nie jest już dostęp do danych, lecz ich selekcja i weryfikacja. Dlatego człowiek musi rygorystycznie sprawdzać źródła. Piątym krokiem jest analiza. Sztuczna inteligencja identyfikuje wzorce, ale to człowiek decyduje, co one oznaczają w świetle wartości i celu. Analiza nie jest mechaniką obliczeń, lecz sztuką interpretacji. Kluczowe jest tu uwzględnianie danych zaprzeczających. Informacje przeczące naszym preferencjom chronią nas przed błędnym rozwiązaniem. Szóstym krokiem jest zwalczanie uprzedzeń. Kluczowe pytanie brzmi, czy wiesz, w których miejscach ty i sztuczna inteligencja opieracie się na założeniach i wydajecie osądy? To niepokojący moment, gdy ludzkie skróty poznawcze spotykają się z błędami algorytmów. Powstaje wtedy sojusz złudzeń. AI nie rozwiązuje problemu, lecz nadaje staremu błędowi nowoczesną pieczęć obiektywności. Eichhorn proponuje 4 strategie ochronne: konfrontowanie oczekiwań, testowanie narzędzia, zadawanie pytań dlaczego oraz weryfikację krzyżową. Sceptycyzm nie jest tu przeszkodą, lecz warunkiem profesjonalizmu. Kolejnym krokiem jest włączanie interesariuszy. APTA. I może pomóc przewidzieć obiekcje, ale nie potrafi budować zaufania ani odczytywać mowy ciała. To nie technologia zawodzi, lecz brak słuchania drugiego człowieka. Ósmym krokiem jest conviction, czyli podjęcie ostatecznej decyzji. To nie 100% pewność, lecz wystarczająca jasność, by móc działać. Warto tu zastosować premortem, czyli analizę przedśmiertną. Polega ona na wyobrażeniu sobie katastrofy, by następnie zidentyfikować jej przyczyny. 8 kroków Eichhorna tworzy logiczną sekwencję ludzkiej odpowiedzialności. Taki porządek dowodzi, że sztuczna inteligencja nie odbiera człowiekowi sprawczości. Te 8 kroków to praktyczna konstytucja decyzji w epoce sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pozostaje narzędziem, ale człowiek musi prowadzić. Nie dlatego, że jest zawsze mądrzejszy, lecz dlatego, że tylko on ponosi odpowiedzialność. Szybkość bez zdolności hamowania jest jedynie katastrofą o wysokiej wydajności. W świecie, który czci dynamikę, prawdziwym luksusem i najwyższą kompetencją staje się odwaga postawienia znaku stop przed ostatecznym wyborem. Czy potrafimy zatem używać sztucznej inteligencji jako narzędzia do lepszego myślenia, czy jedynie jako pralni sumienia dla decyzji, których nie mamy odwagi podpisać własnym imieniem?